Jest z nami pan doktor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, wczoraj piękny dzień dla nas, trzeci dzień maja, Święto Konstytucji Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. To dla nas Polaków też takie podniosłe święto, które no, sprawia, że patrzymy i z jakąś tak, no, i w górę, no i mamy, wydaje się, lepszą perspektywę. Ale pytania o to, co dzieje się poza naszymi granicami. No, Rosja jakoś niepokoi się. Tutaj główny strateg Kremla, Gleb Pawłowski, krytykuje Polskę za nasz sprzeciw wobec budowy gazociągu północnego. Tutaj może właśnie jakoś powodem była wypowiedź pana ministra Sikorskiego, no, którą nazywają, że trudno komentować, bo wymyka się ona wszelkim normom politycznym.
No to jeśli idzie o ten akurat aspekt całej konfiguracji międzynarodowej, to wymyka się, bo to też trzeba jasno powiedzieć, że minister w bardzo mocnych słowach określił całe to zdarzenie, mówiąc, że tu mamy do czynienia z polityką Locarno, czy też Rapallo, czy też z polityką faktury Ribbentrop-Mołotow, przypomnę, porozumienia rosyjsko-niemieckiego przeciwko Europie Środkowej. No tylko pytanie jest, czy się nie wymyka spod kontroli w ogóle działanie samych Niemiec i samej Rosji. Czy tego typu układ, w który wszedł kanclerz Schröder, gdzie jest, powiedzmy, w całym zarządzie, w Radzie Nadzorczej spółki, która robi taki interes, czy to się nie wymyka spoza tych standardów? Czy to się nie wymyka, powiedzmy, spoza wszelkiej jak gdyby kontroli, jeśli idzie o traktowanie siebie nawzajem państw, które deklarowały, że są w Unii Europejskiej i tworzą jakiś rodzaj jedności w tym zakresie?
Bo panie redaktorze, to jest tak, że no, krytykuje się ta wypowiedź ministra, prawda, Sikorskiego, no ale z drugiej strony dzisiaj też wiceprezydent USA Dick Cheney skrytykował Rosję za to, co właśnie ponad głowami innych robi. Kwestia tej groźby wstrzymania dostaw energii. Myślę, że tutaj też w takim dalszym kontekście można mówić o tym rurociągu, o tym łączeniu Rosji z Niemcami.
No właśnie, to jest, już przechodzimy z tego, wydawałoby się, lokalnego podwórka na zupełnie globalne, bo wypowiedzi amerykańskie są coraz bardziej krytyczne w stosunku do Rosji. Z jednej strony w odniesieniu do tego wydarzenia, chociaż pamiętajmy, że Amerykanie i obecna kanclerz Niemiec no, szykują jakieś zbliżenie niemiecko-amerykańskie, ale generalnie polityka amerykańska jest nastawiona już o wiele bardziej antyrosyjsko, czy sceptycznie w stosunku do Moskwy, co no, już nie tylko nas dotyka, bo tu jest ten problem i tu jasno jest definiowany. Te wypowiedzi polskie są wypowiedziami bardzo mocnymi. One wymykają się spod kontroli standardów wypowiedzi dyplomatycznych, ale powiedzmy, że samo to działanie, które miało miejsce, jest również nieakceptowalne i dobrze, że Amerykanie zaczynają to krytykować, przy czym oni Rosję widzą jeszcze w szerszym kontekście. Mianowicie przypomnijmy, o co toczy się gra i w jakim miejscu my jesteśmy, jeśli idzie o całą konfigurację na kontynencie i tu nie tylko europejskim, ale na kontynencie euroazjatyckim. Trzeba pamiętać, to jest jeden wielki, w sensie geograficznym, megakontynent o olbrzymiej ilości sił, potęg. Amerykanie ustami czy piórem Brzezińskiego wprost zdefiniowali, że jest to najważniejsza część świata, skupiająca najwięcej bogactw naturalnych, najwięcej ludności i w sumie najwięcej potencjału gospodarczego. Otóż przez dłuższy okres czasu Amerykanie patrzyli, no, mając te kleszcze, które były splecione, mianowicie sojusz Paryża, Berlina i Moskwy w tym obszarze, patrzyli na Rosję jako na ewentualnego partnera, z którym należy grać. Grać z jednej strony po to, ażeby no, nie zacieśniły się te kleszcze i żeby nie powstała taka suma siły w Europie i w Azji, ale z drugiej strony, żeby jeszcze innego wielkiego gracza na kontynencie euroazjatyckim w jakimś sensie szachować, w jakimś sensie osłabić. Tym graczem to są kraje arabskie, gdzie jest bardzo duże pokłady ropy naftowej, ale i tym graczem są Chiny. Oczywiście próba Amerykanie, jednego czego się obawiają, to jest sumowanie potęg na tym wielkim kontynencie. zsumowanie tych potęg doprowadziłoby, że Amerykanie przestają być jedyną superpotęgą światową, że zaczyna się układ wielobiegunowy. Stąd takie ich jak gdyby strachliwe ruchy w kontekście próby budowy broni nuklearnej w Iranie. I teraz co się dzieje? Otóż Rosja, widzimy, że podała rękę Iranowi, a pamiętajmy, że tu Amerykanie nie mają wielu możliwości takiej gry obrotowej, a co w polityce jest bardzo szkodliwe, ponieważ bardzo są mocno i ściśle jak gdyby spięci interesami na Bliskim Wschodzie, interesami swojego największego sojusznika, mianowicie Izraela. Nawet takie analizy się pojawiły w świecie amerykańskim. Profesorowie Uniwersytetu w Harvardzie i w Chicagowskim Uniwersytecie stworzyli taką ekspertyzę właśnie na ten temat, o tym lobby i uwikłaniu się polityki amerykańskiej. Mam tutaj na myśli profesora Walta i profesora Mearsheimera. To powoduje, że świat arabski jest przeciwko nim. I gdzieś szukanie sojusznika. W Rosji tego sojusznika trudno próbowali znaleźć, ale on nie był takim pewnym. A z drugiej strony pojawi się element chiński, do którego Rosja się też próbuje przybliżać. I co w tej sytuacji? Otóż krytyka Rosji, a z drugiej strony szukanie innego wielkiego partnera. Jeśli Niemcy wyłamią się z tej koalicji takiej, powiedzmy, której symbolem jest ta rura bałtycka, to automatycznie Amerykanie będą mogli już w jakiś sposób rozgrywać na antagonizmach Moskwy-Brukseli, chociaż to jest raczej pieśń przyszłości. Ale innym elementem na tym wielkim megakontynencie, o który Amerykanie chcą się oprzeć, i tutaj uwaga, i to mi się wydaje jest jakimś takim czynnikiem, do tego, żeby sobie to uzmysłowić, potężnym w przyszłości, nie tylko w sensie ludnościowym, ale zdaje się i w sensie gospodarczym, są Indie. Więc to jest wielka szachownica, na której rozgrywają Amerykanie wielką grę. Kim my jesteśmy w tej wielkiej grze? My jesteśmy pewnym elementem, powiedzmy, który się tam zawiesił jako sojuszniczy wobec Ameryki i na tym tle powinniśmy wygrywać pewne swoje interesy. To, że Amerykanie, przynajmniej w sensie werbalnym, zaczynają mówić i krytykować pewne tego typu posunięcia, które są szkodliwe z punktu widzenia amerykańskiego, bo jeśli sumują się siły Unii Europejskiej, tej antyamerykańskiej Unii i Rosji, to oni słabną na tym wielkim megakontynencie, więc to trzeba po prostu jak gdyby wykorzystywać. Czy to się uda, trudno mi powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że tu grają interesy wielkich potęg. Tu się nie liczą jakieś takie tego typu hasła, które się mówi o standardach i tak dalej. I o te interesy Polska, reprezentująca przecież nie tylko siebie, ale Europę Środkową, nie tylko musi o tym mówić, ale musi o to zabiegać. Jeśli któryś z tych wielkich graczy będzie chciał poprzeć, chociażby ze względu na swój własny interes, nasze dobro, nasze bezpieczeństwo czy naszą suwerenność, trzeba to maksymalnie wykorzystać, bo te koniunktury są bardzo zmienne i układy również.
Właśnie te układy, o których pan wspomniał, polityka energetyczna Rosja-Niemcy. Rosja, jak gdyby patrzy na Iran, a znowu wspólny front mają Niemcy i USA w konflikcie z Iranem, prawda? Dokładnie.
Więc to nie jest taka prosta układanka. Po prostu w różnych kwestiach szczegółowych w różny sposób zawiera się koalicje po to, żeby wygrywać swoje interesy. I mogą być przeróżne konfiguracje. Unia rzeczywiście ma pewien rodzaj dużego strachu. Jest bardzo taka sceptyczna wobec polityki amerykańskiej wobec Bliskiego Wschodu, a z drugiej strony ma taki paniczny strach, on jest różnymi motywami uzasadniany, przed rozprzestrzenianiem się czy też przenoszeniem broni masowej zagłady w różne części świata. Więc tu jest jakiś tam wspólny interes, gdzieś tam jest konflikt, jeśli bierzemy rurę bałtycką, więc to trzeba widzieć, bo jeśli bierzemy pod uwagę polską politykę zagraniczną, ona przez czas dłuższy, pamiętamy, kiedy szła ta tak zwana integracja z Unią Europejską, była jednowektorowa, bez względu na to, co Unia robiła, bez względu na to, jakie tam czynniki decydowały, myśmy mówili, że to jest strategiczny, zawsze bezwzględny partner i wielokrotnie przegrywaliśmy na tym, na przykład wyzbywając się chociażby całego szeregu majątku narodowego typu banki. Tymczasem widzimy, że w świecie jest inaczej. W świecie zawiera się sojusze taktyczne, chociażby tutaj w obszarze naszym europejskim, tam, gdzie dane kraje mają wspólne dobro i wspólny interes. I tutaj my również, owszem, tam, gdzie mamy na przykład konflikt z Rosją, tam trzeba to przecinać, a Rura Bałtycka jest zdecydowanie miejscem takiego konfliktu, ale tam, gdzie byłby wspólny interes, trzeba to robić ze względu na dobro też osobiste, tak ażeby po prostu możliwie, musi być alternatywa, nie można w polityce funkcjonować bezalternatywnie, czy to uwikłając się w Brukselę, w Moskwę, czy w Waszyngton, bo to też trzeba widzieć. Po prostu trzeba umieć tutaj jak gdyby spojrzeć szerzej i umieć poruszać się tak, jak się poruszają wielcy.
No bo też z pewnością patrzymy i obawiamy się tego, co mogłoby się stać, jeżeli chodzi o konflikt z Iranem, prawda, bo tutaj sprawa rezolucji ONZ-u w sprawie Iranu, ten wspólny front Niemcy, USA, ta polityka Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Rada Bezpieczeństwa, no nie chcę dopuścić do tego, żeby Iran no gdzieś tam się jak gdyby no stał takim mocarstwem, które może zagrozić bezpieczeństwu światowemu, bo nie wiadomo, prawda, jak takie sprawy mogą gdzieś się rozwinąć.
Tak, tylko tu znowu wracamy do tego elementu słabości amerykańskiej w obszarze Bliskiego Wschodu. Oni szukają partnerów czy w Europie, czy w Azji, żeby mogli te swoje działania rzeczywiście uczynić skutecznymi, bo pamiętajmy, że wszelkie próby rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie broni masowej zagłady w Izraelu były blokowane wetem amerykańskim. Nie wiedzieć dlaczego, tylko dlatego, że to jest ich sojusznik. W związku z czym, jeśli mamy normę obiektywną, że nie powinno się do nowych krajów przenosić broni jądrowej, no to powinno to również dotyczyć sojuszników amerykańskich. I tutaj no, jest to zakleszczenie amerykańskie w sferze Bliskiego Wschodu, a problem ropy i innych nośników energii jest tak dla nich kluczowy, że nie mogą sobie pozwolić na skonfliktowanie się z całym światem arabskim. A kiedy Iran rzeczywiście tę broń masowej zagłady by dostał, chociażby współpracując z Rosją w jakiś sposób, w sensie technologii czy naukowców, to zmienia się cała konfiguracja Bliskiego Wschodu. Już nie można straszyć na przykład takiego kraju jak Iran ewentualną interwencją, bo to by spowodowało konflikt globalny jądrowy i to trudno sobie nawet wyobrazić, czym by to się mogło skończyć. A pamiętajmy, że w tamtym obszarze, no nieco na Środkowym Wschodzie mają Indie, broń masowej zagłady ma Pakistan. Gdyby doszedł Iran, no to już rzeczywiście ta konfiguracja zdecydowanie się zmienia na niekorzyść możliwości reagowania Ameryki.
No więc wielu tutaj musi się przyczyniać też chyba nieustannie i do pokojowych rozmów, do takiego zabiegania, prawda, o pokój na świecie, bo nie wiadomo, jakie mogą być konsekwencje.
No tak, tylko ten pokój musi być, to wielkie globalne mocarstwo musi, jeśli chce rzeczywiście pokoju, musi się posługiwać zasadami sprawiedliwymi, odwoływać się do pewnej sprawiedliwości, do równego w dużym stopniu traktowania różnych państw, bo w przeciwnym razie ten pokój będzie iluzoryczny. Zawsze niesprawiedliwość generuje konflikty, generuje niepokój, generuje wojnę.
I pytanie, czy wtedy chodzi rzeczywiście o pokój, czy o jakieś interesy, prawda?
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Też życzę dobrego popołudnia. Kłaniam się.
Dzień dobrego, szczęść Boże.
Naszym gościem w audycji aktualności dnia był pan doktor Mieczysław Ryba.